Przypowieść Salomona, rozdział 10. Od rozdziału 10 przypowieści Salomona trochę zmieniają swój charakter. Wcześniej mieliśmy do czynienia z takimi troszkę dłuższymi formami, gdzie mieliśmy jakąś ciągłość myśli, która przewijała się przez kilkanaście wersetów. Teraz właściwie co werset, co zdanie, to oddzielna myśl i nie ma jakiegoś logicznego związku pomiędzy nimi. Czasami on się zdarza, ale to raczej są wyjątkowe sytuacje. W związku z tym chciałbym powiedzieć jeszcze kilka takich ogólnych myśli. Po pierwsze, te małe jednostki, które pojawiają się w tej części przypowieści Salomona, też mają swoją wewnętrzną budowę. Jest to budowa bardzo charakterystyczna dla hebrajskiej poezji, hebrajskiego sposobu wyrażania się. Mówimy, że mamy tu do czynienia z paralelizmami. Paralelizm to taka dość prosta konstrukcja, w której mamy dwa zdania, jedno po drugim, umieszczone zwykle w obrębie jednego wersetu, gdzie pierwsze zdanie w stosunku do drugiego albo jest przeciwieństwem, albo jest powtórzeniem tej samej myśli za pomocą innych słów. Czasami pojawia się jeszcze inna formuła, która polega na rozwinięciu tej pierwszej myśli. Ona występuje jednak troszeczkę rzadziej. To, co w związku z tym chciałbym podkreślić, to to, że ta prosta konstrukcja bywa też pułapką dla osób, które czytają przypowieści Salomona, ponieważ osoby te doszukują się jakichś niuansów, różnic pomiędzy zdaniem pierwszym i drugim w obrębie tego jednego wersetu, podczas gdy tak naprawdę Salomonowi chodzi o to samo, tylko że wyraża to za pomocą innych słów, za pomocą innego porównania, innej przenośni, ale niemniej jest to jedna myśl wyrażona w dwojaki sposób. To taka ogólna uwaga, ale myślę, że dosyć ważna, która może uchronić nas przed dzieleniem włosa na czworo i doszukiwaniem się niuansów, których w rzeczywistości tam nie ma. Druga moja uwaga dotyczy przypowieści jako takich. To znaczy, chodzi mi o to, że wielokrotnie spotkamy się z takimi zdaniami, które brzmią jak obietnica. I niektórzy chrześcijanie, czytając te fragmenty, traktują to jako obietnicę, która powinna wypełnić się w ich życiu. W rzeczywistości przypowieści nie są obietnicami, są raczej uniwersalnymi zasadami ogólnie opisującymi życie. Różnica polega na tym, że te uniwersalne zasady opisują pewną zasadę funkcjonowania życia ludzkiego, zasadę funkcjonowania świata, natomiast nie odnoszą się do każdej specyficznej sytuacji, w jakiej człowiek się znalazł. Odnosząc to do świata fizycznego, można powiedzieć tak, że przedmiot pozostawiony bez podparcia spada. Ale mamy również takie sytuacje, na przykład w przestrzeni kosmicznej, gdzie przedmiot pozostawiony bez podparcia pozostanie w tym samym miejscu, nie zmieni swojego położenia. Czy to oznacza, że prawa fizyki nie działają wtedy? No nie. Chodzi o to, że jest to sytuacja wyjątkowa, w której prawa fizyki działają, ale dochodzą inne prawa fizyki, które również musimy wziąć pod uwagę, analizując ten przypadek. Takich sytuacji w świecie fizycznym jest dużo więcej. Przedmiot, którego ciężar właściwy jest większy od wody, włożony do wody, normalnie zatonie. Jeżeli jednak będzie on skonstruowany tak jak na przykład miska, to wiemy, że jeżeli położymy go na wodzie, on nie zatonie, ale będzie pływał, pomimo tego, że ciężar właściwy sugerowałby to, że powinien zatonąć. Tak się jednak nie dzieje. I znowu, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której prawa fizyki nie działają? No nie, działają, ale dochodzą inne prawa fizyki, które powodują, że w tych warunkach ta miska czy ten przedmiot ukształtowany w ten sposób nie zatonie. I myślę, że podobnie jest z przypowieściami Salomona. Mamy pewne sytuacje, które Salomon opisuje w tych przypowieściach, które jeżeli odniesiemy do zupełnie innej sytuacji, sytuacji innej osoby, innego człowieka, nagle okazuje się, że one nie działają i w ten sposób ktoś może kwestionować wiarygodność Bożego Słowa, podczas gdy tak naprawdę mamy do czynienia z nieco odmienną sytuacją niż ta, którą miał na myśli Salomon. Z tego powodu myślę, że trzeba bardzo uważnie przyglądać się temu, o czym czytamy i spróbować wyobrazić sobie, co też Salomon mógł mieć na myśli, albo jakiego rodzaju sytuacji próbuje opisywać, sytuację, w której ta zasada sprawdza się. Przechodząc już do samego tego rozdziału, jednym z takich wersetów, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest werset trzeci, gdzie Salomon mówi takie słowa: Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. I oczywiście już wyobrażam sobie osoby, które czytając ten tekst mówią, a ja znam osobę, która była sprawiedliwa i cierpiała głód. Albo znam osobę, która ciężko pracowała, a mimo to wcale nie stała się bogata. No to jest właśnie ten rodzaj przypowieści, które miałem na myśli, kiedy mówiłem, że Salomon opisuje pewną uniwersalną zasadę, ale nie każdy pojedynczy przypadek, jaki może zdarzyć się w życiu. Derek Kidner, który jest starotestamentowcem i też autorem wielu komentarzy do Starego Testamentu, w komentarzu do tych właśnie wersetów, które czytaliśmy, mówi coś takiego, że wersety te, czy słowa te są prawdziwe na czterech takich poziomach: logiczny, opatrznościowy, duchowy i wieczny. Te dwa ostatnie trochę wykraczają poza to, o czym pisze Salomon, ponieważ Salomon pisze z perspektywy obserwatora, z perspektywy człowieka, który przygląda się życiu i wyciąga właśnie te uniwersalne prawdy, które dotyczą życia jako całości. Natomiast my, kiedy patrzymy na przypowieści Salomona, myślę, że nie możemy patrzeć jakby z pominięciem tych prawd, tej właśnie perspektywy wiecznej i perspektywy duchowej. Z perspektywy logicznej, no jest to czymś jak najbardziej naturalnym, że kiedy mówimy o tym, że ktoś chce kierować się w swoim życiu pożądliwościami, ktoś jest leniwy, ktoś chce żyć w sposób niesprawiedliwy, bo wydaje mu się, że to jest droga na skróty, no to takim logicznym wnioskiem dość wydaje się to, że to będzie prowadziło do ruiny jego życia, to zniszczy jego życie osobiste, jego życie rodzinne i właściwie nic dobrego z tego nie wyniknie. Z tej perspektywy opatrznościowej należałoby powiedzieć tak, że nawet zło i niesprawiedliwość Bóg w swoim planie jest w stanie obrócić w dobro. I chyba ilustracją, która najlepiej ukazuje, na czym to polega, jest historia Józefa, tej postaci ze Starego Testamentu, człowieka, który zostaje zdradzony przez swoich braci, zostaje sprzedany do niewoli, jakieś pomówienia przeciwko niemu są wyciągane, trafia do więzienia i kiedy wydaje się, że już naprawdę gorzej być nie może, nic dobrego z tego nie może wyniknąć, to zostaje wyniesiony w którymś momencie na osobę drugą po faraonie. I konkluzja, która pojawia się na końcu całej tej historii, jest taka, że w ten sposób Bóg zachował przy życiu wielkie mnóstwo ludzi. Także z tej perspektywy biblijnej jakby nic dla Boga nie jest niemożliwe, żeby obrócić nawet te rzeczy, które w tym momencie wydają się złe, ostatecznie obrócić je ku dobremu. Perspektywa duchowa natomiast to perspektywa, do której najlepiej byłoby przywołać słowa Jezusa, który daje na przykład tę przypowieść o człowieku, któremu pola przyniosły obfite zbiory i były tak duże, że nie był w stanie tego pomieścić, więc wybudował nowe spichlerze, nagromadził tego wszelkiego dobra na wiele, wiele lat i mógłby w zasadzie nic nie robić, tylko cieszyć się życiem, korzystać z niego. Natomiast wtedy pojawia się głos, który mówi: głupcze, tej nocy zażądają twojego życia, a to, co zebrałeś, czyje będzie? Więc pojawia się ten nowy wymiar związany z tym prostym faktem, że wszyscy w pewnym momencie musimy odejść z tego świata i wtedy nagle okazuje się, że to, co wydawało się tak cenne i o co gotowi byliśmy zapracowywać się na śmierć niemalże, nagle przestaje mieć znaczenie. Więc ta duchowa perspektywa, myślę, że też jest ważna i z tego powodu Jezus mówi: gromadźcie sobie skarby nie tu na ziemi, gdzie mól i rdza są w stanie to wszystko zniszczyć, ale gromadźcie sobie skarby, gdzie nic wam, nikt nikt wam nie odbierze tego, co tam zgromadziliście. Również można byłoby przywołać też słowa z Księgi Jakuba, gdzie Jakub mówi: niechaj brat ubogi chlubi się z wywyższenia swojego, ponieważ kiedy jesteśmy w Chrystusie, nagle nasza ważność, nasza godność zostajemy tak wysoko podniesieni, że trudno wyobrazić sobie coś ważniejszego w życiu człowieka. No i czwarty poziom, na którym ta prawda, o której mówi Salomon, jest prawdą, to jest ten poziom perspektywy wieczności. W perspektywie wieczności, no jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia, wtedy zapanuje sprawiedliwość, ale jednocześnie zapanuje dobro, zapanuje pokój, zapanuje bezpieczeństwo, zapanuje wszystko to, za czym tak bardzo tęsknimy, a może nawet za czym uganiamy się. Na koniec być może warto byłoby jeszcze dodać taką jedną perspektywę, która przypomina nam o tym, że żyjemy w świecie, którego naturalną, integralną częścią jest cierpienie, jest ból, są łzy, ale to wszystko są doświadczenia, wydarzenia, które mają pokazać nam, że coś z tym światem jest nie tak, że ten świat potrzebuje sprawiedliwości, ten świat tęskni za sprawiedliwością, ale nie ma na to innego sposobu, jak tylko przyjście do Chrystusa, który stał się dla nas ubogim, abyśmy my jego ubóstwem mogli być ubogaceni. Nazywamy te paralelizmy antytety, an, syntetycz, syn,